No cześć, tu podcast TUAP.
Dobry wieczór, Grzegorzu.
Dzień dobry, witam.
Jak spacer w Warszawie poniedziałkowym wieczorem? Jak pogoda? Letnia, wiosenna, jesienna?
Wiosenna. Jeszcze jest dobrze, ale niestety prognozy pogody zapowiadają, że wtedy, kiedy mamy odpoczywać i cieszyć się życiem, to będzie padał deszcz, więc...
Majóweczka. Jakieś plany na majówkę?
Tak, odwiedzę nadmorski polski kurort. Tak.
Ten?
Nie wiem, czy ten. A jaki to jest ten?
A jaki to nie jest ten? Nie, no Trójmiasto?
Nie, akurat będę w Kołobrzegu.
Okej, to na bogato, to niemiecki kurort, można powiedzieć.
No, niemiecki.
Tak, więcej tam w tym okresie się robi rzeczywiście języka naszego kolegi media menadżera Alki Gdynia niż polskiego.
Ale skla.
Proszę bardzo, jak przygotowany redaktor.
A jak?
Kiecek na spacerku już chodzi, na smyczy, nie na smyczy, bezpiecznie, niebezpiecznie?
Nie, ja całe życie na smyczy jestem zbyt przewrażliwiony, jeśli chodzi o swojego psa, żeby go puszczać bez i po prostu go nie nauczyłem, no i teraz już po ptakach.
Boże, to piesek nie zaznał wolności.
Ale no, zaznaje tylko w ogrodzonych przestrzeniach. No.
Czyli po prostu odpowiedzialność wygrywa.
Tak, i bojaźliwość moja.
Bojaźliwość. Jakieś wnioski z kolejki, która nas właśnie zaszczyciła?
Nie, chyba jakoś się tam dużo nie pozmieniało. Chyba już z wnioskami poczekam na fazę przedplayoffową. Więc wydaje mi się, że dzisiaj myślałem długo na temat pomysłu, o czym dzisiaj pogadamy i wpadłem na ten pomysł, że zadamy sobie po 5 pytań z około koszykarskich, albo około koszykarskich, to już wszystko jest kwestią innowacji twórczej pytającego. No, masz coś? Myślałeś o tym, czy musimy porzucić ten pomysł?
Umiesz dwutak?
Umiem, nawet umiem z lewej strony.
To już więcej niż niektórzy zawodnicy w tej lidze, o dziewczynkach na łódzkich orlikach nie wspominając. To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie.
Już tak szybko idziemy?
Równie koszykarskie? Nie, to był taki wstęp na rozgrzewkę, żeby zobaczyć, czy we Wrocławku nawet redaktorzy umieją z lewej ręki kończyć dwutak. No coś tam się w sumie tym pochwaliłem.
To, że umiem zrobić lewy dwutak, nie znaczy, że umiem z lewej ręki go skończyć, ale trzymajmy się tego.
Czyli operacja sukcesem się zakończyła, ale pacjent zmarł, czyli prawą rączkę.
Nie, no żartujemy. Natomiast w sytuacji meczowej to już zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie trudne. Jestem pełen wyrozumiałości dla naszych ligowców.
Trzeba doprowadzić do tej sytuacji meczowej w takim razie jak najszybciej.
Mhm.
Przechodząc do ligi i zadając tak naprawdę pierwsze pytanie.
Tak.
Chciałem zapytać o trenerów drużyn, które są już bezpieczne, nie grozi im spadek, nie grożą im play-offy. Mianowicie o trenera Łukomskiego i trenera Szubargę zbiorczo.
Mhm.
Zakładając, że jesteś osobą odpowiedzialną za przekazanie lejców trenerowi do budowy składu na przyszły sezon. Będąc prezesem Arki, będąc prezesem Sokoła, zostawiasz trenera Szubargę, trenera Łukomskiego?
Tak. Zostawiam dwóch. Natomiast w przypadku trenera Szubargi z dozą dosyć ograniczonego zaufania, no tak bym to nazwał. To znaczy, wydaje mi się, że w przypadku Arki Gdynia proces budowy zespołu powinien być przeprowadzany niejednoosobowo, a trochę na zasadzie, nie wiem, jakiegoś komitetu czy grupy osób, która by podejmowała wspólnie decyzje. Oczywiście jakby zdanie trenera byłoby bardzo ważne w tej grupie, natomiast myślę, że tutaj przeprowadzanie transferów to powinno być razem z asystentami, razem z prezesem, gdzieś tam to wszystko powinno być konsultowane. Skoro nie mamy takiej funkcji jak dyrektor sportowy czy tam jakiś scout, no to myślę, że tutaj w tę stronę bym poszedł i gdzieś do tych wyborów trenera Szubargi bym miał delikatne ostrożność. W przypadku trenera Marka Łukowskiego myślę, że tutaj zdałbym się na niego.
A to nie jest troszkę tak, że trener Łukomski do tej pory samodzielnie budując skład też nie do końca celnie kierunkował swoje oko na zawodników. Przynajmniej tak było w Spójni, tak też było we wczesnym Kingu Szczecin.
Tak, natomiast już ma z czego wyciągać wnioski. No i kurczę, no wydaje mi się, że
trenera Łukomskiego po prostu.
Słucham?
Stawiasz na mądrość, liczysz na mądrość trenera Łukomskiego.
Liczę, poza tym wydaje mi się, że w przypadku Łańcuta sprawa powinna być dosyć prosta, to znaczy akurat w tym ośrodku powinno się skupić na zatrzymaniu wielu zawodników z tego składu. Myślę, że postawienie na Koreja Sandersa jako lidera tej drużyny nawet w kolejnym sezonie to jest dosyć dobry pomysł. Sądzę, że zatrzymanie Polaków, takie jak Filip Struski, jeszcze raz?
Mateusz Szczypiński?
Myślę, że też. Nie jestem fanem, ale myślę, że też. Że to gdzieś są ludzie, którzy chcą grać, chcą się rozwijać, chcą pracować, więc jak najbardziej. No, Sokół porusza się w jakichś tam realiach i myślę, że tutaj nie ma co przekombinowywać, tylko postawić na dwie, trzy naprawdę mocne postaci i na obwodzie głównie i gdzieś taki zespół zbudować. No, w przypadku Arki Gdynia wydaje mi się, że ten budżet może być trochę większy. Może być trochę też presja.
Chwila. Myślisz, że Arka Gdynia będzie miała większy budżet w przyszłym sezonie niż Sokół Łańcut?
No myślę, że na pewno. Myślę, że w tym sezonie też miała.
Nie było troszkę tak, że z biegiem sezonu ten budżet Sokoła Łańcut dość mocno? Co widać zresztą po transferze gościa, który przed chwilą był w finale, czyli Kempa. Gościa, który prawie prowadził zespół do playoffów, czyli Sandersa, to raczej nie byli tani zawodnicy.
No tak, natomiast DJ Fener też nie jest tanim zawodnikiem, nie?
To na pewno.
Tak, no na pewno Sokół dostał zastrzyk gotówki i tam się mówiło o jakimś sponsorze lokalnym, który trochę tych pieniędzy wyłożył. Nie wiadomo, czy on w następnym sezonie też będzie taki szczodry. No zobaczymy. Natomiast myślę, że w Gdyni są trochę lepsze warunki na to, żeby był ten budżet lepszy, żeby kadra była szersza. Tam przecież w Gdyni też się myśli o projektach takich jak gra 3x3 i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tutaj może być zdecydowanie większa presja na to, żeby polscy zawodnicy byli bardziej klasowi w Gdyni. Więc trzeba to moim zdaniem bardziej i dokładniej przemyśleć i też gdzieś nie napalać się na nazwiska, czy na to, że ktoś grał w PLK, był dobry 2-3 lata temu i teraz też będzie niezły. Natomiast jakby konkludując, już nie przedłużając ten temat, ja bym obu tych trenerów zostawił. Trener Szybarga jest trenerem perspektywicznym, ma za sobą pierwszy sezon, uczy się. Nie po to zainwestowany został w niego rok, nie po to Arka trochę no nie wiem, czy zawiodła, no ale trochę, nie chcę powiedzieć, że zmarnowała ten sezon, nie awansując do playoffów, natomiast no, przegrała go po to właśnie, żeby inwestować, może tak bardziej, więc skoro inwestowałem, to chcę zobaczyć, co z tej inwestycji wyszło, więc tak, no daję szansę. Natomiast w przypadku trenera Marka Łukowskiego, no to moim zdaniem no brainer, że tego szkoleniowca trzeba zostawić, no bo kogo lepszego może Sokół ściągnąć przy ograniczonym budżecie z polskich realiów. No jest to myślę, że bardzo ciężka decyzja. Jak już masz takiego trenera zaklepanego, to ja bym się go trzymał po prostu.
Okej. Okay. Dobra, twoje pytanie, Grzegorzu.
Tak. Było pierwszym, jak się spisaliśmy. Słychać mnie teraz?
Słychać mnie teraz.
Okej, przepraszam, akurat do mnie telefon zadzwonił i wtedy Skype'y się delikatnie tną. No cóż, Michale, czy uważasz, że to jest najwyższy czas i dobry czas na to, żeby odkopać Anglii Wrocławek? No, to pytanie musi paść.
To pytanie musi paść, tego pytania trochę się obawiałem, bo z jednej strony pewnie tak, patrząc na ostatnią serię na gra, a z drugiej strony Grzesiu, no musimy być konsekwentni. Jeszcze te dwie kolejki po prostu poczekać. Po prostu poczekać. Jak chcesz, możemy porozmawiać o Anvilu w pucharze, bo to jest oddzielny byt.
Okej. Nie. Tak pytam, czy jeszcze trwasz, czy już jeszcze honor nie pozwala. Bardziej tutaj byłem ciekawy.
Jeszcze honor nie pozwala. Jeśli powiedziało okay, A, dobrze. To trzeba przy A trwać.
Szczerze mówiąc, uważam, że to bardzo dobra decyzja i też jest to.
A zauważyłeś tą grę? Nie zauważyłeś tej gry słownej, jak przy A to trzeba przy A trwać. Rozumiesz? A, Anvil, A.
Okay. Nie zrozumiałem.
No dobra, trudno.
Okej, okay. Idźmy dalej.
Drugie pytanie. Ode mnie, tak?
Tak.
Trener Tamak i Trev Sopot. To jest projekt 3-letni, jeśli dobrze pamiętam.
Tak.
Zresztą hashtagiem jest step by step, co w wolnym tłumaczeniu ja sobie przynajmniej tłumaczę jako niekoniecznie parcie na wynik. Zresztą nieraz rzecznik prasowy i osoby z klubu mówiły o tym, że nie o to chodzi w tym sezonie, tylko o to, żeby budować podwaliny, odbudować wielki Trev Sopot. Grzegorzu, czy z tego pierwszego sezonu Trefla pod Żanem Tabakiem cokolwiek z zawodników zagranicznych zostanie na przyszły sezon? Nie mówimy o Polakach, bo Jarosław Zyskowski na pewno zostanie, Michał Kolenda, nie wiem jaki ma kontrakt, nie pamiętam. Natomiast chodzi mi o ten kor zawodników, na których się zawsze najwięcej posiada.
Jak sobie miałbym pomyśleć, ilu zawodników chciałbym zostawić, to tak naprawdę bym się zastanawiał nad trzema, z czego jeden jest non-stop kontuzjowany i to jest Salomu, bo uważam, że to jest fajny gracz. Natomiast on musi być zdrowy i przynajmniej musi być zdrowy tak chociaż kilka tygodni z rzędu, żeby uwierzyć, że rzeczywiście facet się wyleczył. Oczywiście Gareth Neves, natomiast wydaje się, że on może być poza zasięgiem finansowym Trefla, bo miał fragmenty w tym sezonie takie, które sprawiają, że jego cena na pewno podskoczyła. No chyba, że będzie znowu teraz niezdolny do gry przez kilka miesięcy i znowu będzie musiał się gdzieś odbudowywać. No i jednak myślałbym o Wesleyu Gordonie jako zawodniku, którego bym w realiach PLK chciał mieć na centrze. On nie gra teraz tak dobrze jak na początku sezonu, natomiast uważam, że tam jest gracz, który na nasze warunki jest ciekawy. O tych trzech zawodnikach myślałbym w perspektywie ich przedłużenia, natomiast jeśli mam być szczery, to uważam, że żaden z nich nie zostanie i Trev będzie budował wszystko od nowa.
Czyli kolejny raz operacja zakończona sukcesem, ale pacjent troszkę się tak trzyma, będzie trzymał, będzie musiał od nowa zaczynać rehabilitację. Dobra?
Dobrze. Moje pytanie jest, czy jeżeli do kogoś się, nie wiem, do jakiegoś gościa, który jest w środowisku koszykarskim, powie się Per Gortaciarz, to czy to jest obelga, czy nie?
Grzegorzu, bardzo dobre pytanie. Odpowiedź też musi być zniuansowana, nie może być zero-jedynkowa.
No okej, okay, dobrze.
Na pewno w pewnych kręgach jest to szyderstwo, jest to kpina, jest to wyszydzanie pewnego rodzaju zjawiska, które polega na nieinteresowaniu się koszykówką na co dzień, a zabieraniu głosu przy każdej okazji. Tak mi się wydaje. Z drugiej strony być nazwanym od drugiego najlepszego Polaka w nowożytnej historii koszykówki, to jest pewnego rodzaju nobilitacja, osiągnięcie. Myślę, że
drugiego?
Może sobie wpisać to w CV jako jedno z największych osiągnięć.
Czy ty właśnie powiedziałeś drugiego największego Polaka w koszykówce?
Tak, oczywiście. A to jest jakaś... Kurczę, ja się zastanawiam, czy nie trzeciego bardziej.
A, tylko jedyne. No to boję się zapytać, kto jest tym pierwszym i drugim w takim razie.
Mateusz Ponitka.
A drugim?
No jeszcze Gortat. Ale myślę, że jeszcze pół sezonu, może 3/4. Jeremy Sochan będzie nad Ponitką. No. Jeremy Sochan w tym sezonie...
W historii?
W nowożytniej historii.
A nowożytna to się zaczęła 3 lata temu, czy nie wiem?
Nie, no dlaczego 3 lata temu?
No bo, Boże, Marcin Korda grał w finałach NBA, był kozakiem.
No tak, był backupem na centrze.
No dobra, ale później nie był backupem i miał mecze na 30 punktów.
Znaczy, Nie wiem, Grzegorzu, czy ty pamiętasz, ale ja pamiętam zawodników, którzy gdzieś tam grali jako drużyny z centrum i też ich widzę, nie ma. Widzę NBA, to jest na przykład Tristan Thompson, który teraz podpisał kontrakt w Lakersach, ale chyba nawet nie wyszedł na boisko.
Dobrze, Tristan Thompson zdobył mistrzostwo NBA. No.
No tak, gratuluję. No, przecież Adam Morrison też zdobył mistrzostwo NBA. Adam Piątek zdobył 2 mistrzostwa Polski.
Dobrze, no jeżeli ty chcesz porównywać rolę Adama Piątka w Anvilu do tego, jaką miał rolę Marcin Gortat, to nie wiem, w Suns czy w Wizards.
Oczywiście, że prowokuje w pewnym sensie pewne reakcje. Wiesz o tym doskonale. Mhm. Natomiast jako koszykarz, wybierając zawodników, to jest twoja zabawa, którą lubisz, wybierając zawodników do swojego zespołu i mając do Gortata i Ponitkę, ja biorę Ponitkę.
A kto jest dalej?
Słucham?
A kto jest dalej?
To jest drugi Andrzej Pluta. Cenię.
Nie, no ja bym wybrał Marcina Gortata w prime, a nie Mateusza Poronicka w prime.
Marcin Gortat w prime w Eurobaskecie nie potrafił, nie potrafił wejść w rolę lidera.
Bo jest centrum.
Pierwszego gościa, którego biorę do składu. Wiesz, ja nie umniejszam Gortatowi osiągnięć, nie umniejszam umiejętności. Natomiast stricte koszykarsko Mateusz Ponitka jest lata świetlne przed nim.
Okej, no Mateusz Ponitka też jest pewnie technicznie koszykarsko lata świetne przed Rudim Gobertem, nie?
Tak, oczywiście. To są dwie różne pozycje, nie ma co porównywać.
No właśnie, okej.
Okay. W kategorii którego zawodnika bierzesz, jeśli masz ocalić planetę i został ci tylko Gortat i Ponitka, no to Ponitka.
Okej. Okay. No to, tak, jeżeli... Dobrze, okej, okay, w porządku. Myślę, że Jeremy Sochan jeszcze potrzebuje tak ze 3 lat, żeby być na poziomie Marcina Gortata, ale okej. Dobrze, ja uzyskałem odpowiedź. Tym razem ty byłeś bardzo dyplomatyczny, zawsze mi to zarzucasz, ale ja bym odpowiedział zupełnie tak samo jak ty. Możemy przejść do kolejnego pytania.
Jakbyś musiał się przytulić do jednego polskiego zawodnika, który nie grał jeszcze w reprezentacji, do kogo byś się przytulił?
Który nie grał jeszcze w reprezentacji. Trudne pytanie. Bo. A musi grać w PLK?
Nie, no nie musi być. Nie musi być.
To strasznie mi się podobał Antony Wrzeszcz na mistrzostwach. To były mistrzostwa Europy, zdaje się. I on był naprawdę świetny. Jeśli chodzi o polską ligę, mam słabość do Dominika Wilczka. I to jest gracz, którego bardzo lubię i trochę żałuję, że nie ma tam z 5-10 centymetrów więcej, bo mógłby być naprawdę fajnym gościem, fajnym free and D, takim bardzo uniwersalnym skrzydłowym, tak to jest trochę zawieszone pomiędzy dwójką a trójką. Myślę, że to będzie go blokowało przed tym, żeby grać w kadrze, natomiast myślę, że może być niedoszacowany, jeśli chodzi o swoją wartość, Dominik Wilczek, więc mogę się przykleić do niego.
Okej. Okay. To są fajne wybory, bardzo mi się podobają. I wiesz,
Dobrze, moje pytanie jest takie. Czy twoim zdaniem Aaron Cel zagra w pierwszej lidze?
Tak, moim zdaniem tak.
Czyli...
Jeśli będzie chciał kontynuować karierę, jeśli będzie chciał grać dalej w koszykówkę w Toruniu koniecznie, to zagra w pierwszej lidze. Mogę tak odpowiedzieć?
Tak, no to właśnie mi chodziło w tym pytaniu, tak, ale moim zdaniem to będzie bardzo smutny koniec.
Z jednej strony tak, z drugiej strony, czy ta kariera się trochę na naszych oczach nie skończyła już tam kilka miesięcy temu?
No być może Eurobasket był ostatnim akcentem rzeczywiście kariery Arona Cela. Natomiast ja bym nie chciał, żeby on grał w pierwszej lidze, bo on może grać jeszcze w PLK w przyszłym sezonie, no tak uważam po prostu. Tak jest moje zdanie, skoro Michał Ignerski w wieku 42 lat był w stanie, to myślę, że Aaron Cel jak najbardziej też. Natomiast no, trzeba też docenić jakieś tam przywiązanie do lokalnej społeczności i spoko. Natomiast no, ciekawi mnie, co będzie z tymi weteranami z Torunia, czy oni opuszczą ten statek, czy skończą karierę, czy zdecydują się na pomóc twardym piernikom w awansowaniu z pierwszej ligi.
Okej, mogę jedno pytanie poza konkursem szybkie?
No.
Toruń spadnie? Jesteśmy w tym?
Tak, no jeśli MKS się tutaj uratował, to tak, to moim drugim wyborem był Toruń.
Okej, dobra.
Zresztą żałuję, że odszedłem. Niepotrzebnie się dałem skusić na ten MKS, bo cały czas byłem na tym Toruniu, nawet jak już niektórzy mówili, że GTK, coś tam, to ja cały czas byłem przy tym Toruniu, tylko ten MKS mnie zanęcił mnie tym z tą swoją 5 osobami, no ale cóż.
Bogowie koszykówki są bez litości, zmieniamy tytuł. Dlatego Anglii cały czas jest zakopany, właśnie dlatego.
Tak.
Czy Zastar Zielona Góra przystąpi do kolejnego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej?
Będzie chciał, ale moim zdaniem mu się to nie uda. To znaczy nie widzę źródeł finansowania, które będą w stanie Zastalowi umożliwić zdjęcie banów przed nowym sezonem. Po prostu nie będą w stanie zarejestrować zawodników. Będzie z tym duży problem. Tak jak Zastal zawsze dzień przed meczem pierwszym w sezonie się odbanowywał, tak, myślę, że w tym sezonie może być z tym problem. Zwłaszcza kiedy się mówi, że gdzieś tam z województwa będzie trochę mniejsze wsparcie, są jakieś tam problemy z Eneą, te gierki polityczne. Myślę, że sam Janusz Lesiński też nie ma pieniędzy, żeby wyłożyć ze swoich, tak, na ten zespół. Zresztą mówił już 2 lata temu, odcinał się od tego, że on już przestaje finansować ten Zastal. Myślę, że nie mówił bez przyczyny, to znaczy myślę, że może być tak, że po prostu gdzieś tam w jego biznesie idzie trochę gorzej i musi się na nim bardziej skupić, a nie dopakowywać pieniądze do klubu, w który i tak już włożył dużo, więc być może po prostu nie, na ten moment nie ma. Nie widzę źródła finansowania, żeby oni mogli z siebie zdjąć te wszystkie zakazy.
Pytanie pomocnicze. Zastal to najlepszy klub drugiej dekady XXI wieku?
Tak.
Okej.
Natomiast nie wiem, przez ile, od którego roku to się zaczęło? Chyba od 13, tak? Więc tak, no. Więc Asseco chyba już odpadnie. W sensie to tylko kawałeczek byli.
Zgadzam się.
Tak. Zastal najlepszy. No, w XXI wieku tak naprawdę mieliśmy tylko 2 dynastie. Często w przypadku NBA mówi się o dynastiach, że byli Lakers, byli teraz Warriors i że to takie dynastyczne drużyny. W Polsce mieliśmy 2 dynastie w XXI wieku. Wcześniej mieliśmy oczywiście Śląsk, natomiast w XXI wieku to było Prokontrew, potem Asseco i tak dalej, ten twór, który się przekształcał, no i Zastal jednak. Kto wie, czy byśmy nie mówili też o Anwilu Wrocławek, gdyby oni wygrali ten covidowy sezon i mieli 3 mistrzostwa z rzędu wtedy, tak? Czy to było? Bo z rzędu by były wtedy. To też byśmy pewnie mówili teraz o tym, że to mogłoby być w pewien sposób dynastia, no ale 2 mistrzostwa to jednak za mało.
Szkoda tego zostało i szkoda, że opamiętanie nie przyszło. Kiedy jeszcze mogło przyjść? Na przykład szkoda naprawdę wielki klub z wielkimi problemami. I wcale nie mamy z tego powodu jakiejś satysfakcji, tak jak ktoś mi tam może o to posądzić.
Mhm. Dobrze, moje pytanie. O Jezus, zapomniałem. Muszę sobie spojrzeć w moje notatki, przepraszam.
Proszę.
Co ja tam miałem? Panie Michale. O, właśnie. Czy twórca hashtagu 11 Polaków, co uważa, kto jest najbardziej przereklamowanym Polakiem w lidze?
Lista jest długa, wbrew pozorom. Pierwszy, który mi przychodzi na myśl, to Mateusz Szczupiński.
Mateusz Szczupiński, tak?
Mateusz Zemski.
A Mateusz Zemski, okej. Okay.
Który w ataku nie gra nic? Nic. W sensie nic.
A czy oglądałeś jego poprzedni sezon?
Ja wiem. To nie jest szok, że nic nie gra, ja wiem. Mhm. O tym. Mhm. Natomiast gdzieś tam w serduszku liczyłem, że mając takie warunki fizyczne, takie przygotowanie atletyczne, ciąg na koszt, bo w MKS-ie pokazywał, że z piłką coś tam gdzieś tam też na pełnym biegu potrafi pobiec, że będzie z tego więcej, że będzie z tego naprawdę kopia Przemka Żołnierewicza.
Mhm. No ja uważam, że nie ma w tym przypadku, że on nigdy nie wszedł do drużyny, która grała o medale. I tak jak myślałem, że po sezonach, takich jak miał właśnie w Bydgoszczy czy w Szczecinie, że powinien tam aspirować, ale chyba że to, że się tam nie dostał, to znaczy, że nigdy nie był w drużynie tak mocnej, no teraz jest pierwszy raz właściwie, no to chyba trochę o tym też świadczyło, że ma te swoje ograniczenia. Ja nie uważam, żeby on był przereklamowany.
Mój typ?
Mój typ to Mateusz Szlachetka.
Oj, tak. Ojej, zapomniałem.
Mój typ to Mateusz Szlachetka, który trochę w jego przypadku, nie mam nic do niego, uwielbiam czasami sobie włączyć powtóreczkę jego trójki na mistrzostwach 3x3. Natomiast uważam, że tutaj zadziałał trochę taki syndrom czy efekt dobrego polskiego zawodnika młodego z ekstraklasy piłkarskiej. To znaczy ktoś 10 razy kopnie dobrze piłkę do przodu i już zgłaszają się po niego bogate kluby. I tak było trochę w przypadku Szlachetki, który w GTK miał, nie wiem, kilka wyskoków. Potem go wziął Śląsk, potem Trefl i nagle się zdziwiliśmy, że kurczę, chyba Szlachetka dla niego to jest, dla Mateusza Szlachetki jest to za wysoko. Teraz wrócił do Gliwic, moim zdaniem totalnie się nie odbudował. A gdzieś już miał przecież powołania do reprezentacji Polski, on w tej reprezentacji Polski u Igora Milicicia przecież nawet zadebiutował. Także tak, uważam, że to jest, jak dla mnie to jest na ten moment przehypowany gracz, ten hype już niknie, natomiast był moment, w którym on naprawdę był przeszacowany. Liczę, że w przyszłym sezonie zobaczymy lepsze rzucanie i po prostu lepszą grę. Nie walkę o przetrwanie z piłką w rękach, tylko po prostu lepszą grę od niego.
Czy Olek Dziewa jest troszkę przereklamowany?
Patrząc na ten sezon, to myślę, że trochę tak. Natomiast ich myślę, że trochę reprezentacja też to weryfikuje. Natomiast jednak...
Reprezentacja Eurokupa.
Tak, natomiast nadal myślę o nim jako o najlepszym zawodniku polskim w naszej ekstraklasie.
Tak?
Tak, myślę, że...
Andrzej Mazurczak, Przemek Żołnierewicz, nie?
No, mają lepsze sezony, ale czy są w stanie robić więcej rzeczy na boisku, to gdyby Olek Dziewa grał w Kingu Szczecin, myślę, że byłby MVP ligi.
Ale z drugiej strony nie potrafił ostatnio wygrać z MKS-em, przypominam ci, jako lider zespołu.
To prawda, natomiast no, to zespół był totalnie rozwalony, to też tak ciężko.
Ja też słyszałem, że tam podejście do tego meczu... że tak powiem, pozostawiało wiele do życzenia.
No, jestem w stanie sobie wyobrazić, że w miejscu Damiana Koliga mamy Aleksandra Dziewę i on jest równie dobry. To znaczy od początku sezonu dostaje dużo rzutów, dużo posiadań, dużo minut i byśmy mówili to samo, co Kuligo.
Ale on nie
znaczy,
jest tak dobry w obronie, wiesz. To jest... Nie ma tego timingu, który ma Damian Kulig, który ledwo się odrywa od ziemi, ale nadal masz problemy z rzuceniem spod niego.
No, jest coś w tym. No nie wiem. Taka jest moja perspektywa. Dobrze, i ostatnie pytanie moje. To...
Teraz ty?
Tak, teraz ty. Tak. Nie, ty zadałeś
mi. Nie, teraz ja, teraz mój
Dobrze.
Polak.
Dobrze.
Więc przedostatnie moje, tak?
Tak, chyba tak.
Okej. Okay. Dobrze, że wywołałeś to 3x3, bo ja chciałem też zapytać od zawodnika, który swoje sukcesy święcił właśnie w tej koszykówki. Czy miejsce Adriana Bobuckiego jest w koszykówce 5x5 czy 3x3?
Myślę, że jest miejsce dla niego w koszykówce 5x5. Natomiast trzeba się trochę wziąć za siebie, za postępy, za dokładanie różnych rzeczy do swojej gry. Za 2 lata może być już za późno. Za 2 lata może się okazać, że to jest gracz do pierwszej ligi, do 3x3. Mhm. Ale jeszcze tak, jeszcze to jest gra do 5x5.
Okej.
Tak, moje pytanie jest, chciałbym, abyś stworzył power ranking sympatii swojej do ex-koszykarzy, a teraz ekspertów. I tutaj mam listę, musisz zapamiętywać teraz i będziemy, chciałbym, żebyś ją ułożył. od najlepszego do najnudniejszego, nie wiem, tak żeby nie mówić o kimś, że jest najgorszy. I to mamy tak, Kamil Hanas, Maciej Zieliński, Radosław Kyrzy, Szymon Szewczyk, Tomasz Sienkowski i Łukasz Wiśniewski. Jakbyś miała włączyć, nie wiem, publicystyczny program albo zaprosić tutaj go do nas, do podcastu, żeby z nami pogadał, to z kim byś chciał pogadać najbardziej, a z kim najmniej?
Najbardziej chciałbym z Łukaszem Wiśniewskim.
Pogadać?
Tak.
Okay.
Najbardziej chciałbym pogadać. Uważam, że ma nie dość, że bogaty bagaż doświadczeń, to ja przeszedłem ostatnio do obozu, który wcale nie wycisza głosu, jak jest w meczu para komentatorów Jankowski-Wiśniewski. Oni mają flow ze sobą. Tam jest trochę luzu. Okej, okay, jest dużo powtórzeń, jakichś błędów językowych.
Popularny natomiast... Wiśnia jest zaskoczeniem teraz w tym rankingu, moim zdaniem.
Na pewno. Ale nawet samo to popularny. Na początku, jak chyba każdy z nas gdzieś pod śmiechem zbywałem, że cały czas jest to powtarzane. Nie wiem, z biegiem czasu, czy do tego przywykłem, czy przestało mi to po prostu przeszkadzać. Nawet stało się gdzieś to takim dla mnie smaczkiem.
Fajnie. Co mecz można być nawalonym, jak stawiasz sobie drinking game. Jest to całkiem fajnie.
To na pewno. Także tak. Łukasza Wiśniewskiego postawiłbym na pierwszym, najwyższym stopniu. Okay. Jeśli chodzi o rozmowę, na przykład w podcaście, czy gdzieś spotkanie się na piwku, na obejrzeniu meczu, bo tak właśnie się czuję. Jak słucham pary komentatorskiej Jankowski, Wiśniewski, ja bym gdzieś tam w bazę ze znajomymi sobie siedział i mecz oglądał. Trochę śmiechu, trochę mniej powagi. Siłą rzeczy musi być Tomek Jankowski na drugim miejscu.
Okej.
Okay. Ale nie ukrywam, że tu już się zaczynają właśnie siłą rzeczy. Że tu się zaczyna siłą rzeczy.
Okej. Okay.
Zacznę może teraz od końca, dobra?
W ten sposób. Dobra, dobrze. Pierwsze, drugie miejsce załatwione.
Na ostatnim miejscu jest Radosław Kyrzy. Zdecydowanie jest na ostatnim miejscu. Bo jest to człowiek, który nie dość, że nie ogląda ligi, do czego się przyznaje, że często nie ogląda spotkań, o których opowiada później. To uważam, że nie do końca ma czutkę tego, co się dzieje w lidze, tego, jak zawodnik potrafi grać, tego, co zespoły potrafią osiągnąć. Ja pamiętam, jak dzisiaj, jak Radosław Kyrzy był oburzony w podcaście w strefie Hanasa, chyba z panem Jodłowskim. Wydaje mi się, że tak. Gdzie typowali pierwszą ligę i Kamil Hanas, zdaje się, powiedział, że teraz porozmawiamy o SKS Starogardzie, drużynie, która jest jednym z kandydatów do czwórki, a co Radek Kyrzy wręcz się oburzył, że jak to może być, że drużyna, w której tak naprawdę nie ma jakości, jest tak wysoko stawiana. Gdzieś tam, to był głos, gdzieś tam mówił, że jest trener Sadowski, który w Opole tchnął nowe życie, że jest Wojtek Trzeblonko, mega utalentowany gość. Widzimy to zresztą w tych playoffach, gdzie często gra rolę pierwszoligowego, to nie zabij mnie za to porównanie, pierwszoligowego LeBrona na polskie warunki, na pierwszą ligę, okej. Okay.
To twoje kibicowskie serduszko jest niesamowite.
Nie, Radek Kyrzy nie zna się na koszykówkę, to chcę powiedzieć. Jest na ostatnim miejscu.
Ja od razu się wtrącę, ja bym dał Radka Kyrzego na pierwsze miejsce. Ja uważam totalnie przeciwnie. To znaczy, jeżeli byśmy odcięli od tego, co on mówi, to takie dziadkowe pierdololo na zasadzie kiedyś to było.
Czyli odcinamy to, co mówi.
No połowę okay. tego, co on mówi, to uważam, że jest gościem, z którym można się trochę fajnie pokłócić, nie? Na takiej zasadzie, że z nim byłaby rozmowa i że ja odnoszę wrażenie, że on ma jakieś tam celne spostrzeżenia dotyczące meczów i przed meczami, na przykład jak były te programy, w których oni zapowiadali te kolejki, to uważam, że jego pomysły były słuszne i sam bym gdzieś takie pomysły próbował sugerować trenerom odnośnie jakiejś tam taktyki czy schematów, więc tak, no jest dużo takiego gadania starczego.
Tak, to jest dla mnie Tomasz Hajko. Tomasz Hajko też jest trenerem w pewnym momencie nawet.
O, to jest tak, Tomasz Hajko, Wojciech Kowalczyk, tak.
No, to nie, to ja nie jestem. Ja nie jestem przeciwny.
Dobra, dobra, to ale to jest swój ranking, idziemy dalej.
Okej. Okay. Później jest zupełnie chyba mi obojętny, miałki, Maciej Zieliński. W sensie, nawet ciężko mi powiedzieć, gdzie w tym rankingu bym go umieścił, bo nie kojarzę Macieja
Zielińskiego.
Niczego innego. Słucham?
Dla Macieja Zielińskiego.
Słucham, słucham?
Ale cios.
Dla Macieja. Ale cios, to właśnie chciałem powiedzieć. Nie kojarzę niczego więcej niż skapki z roweru albo z biegania i z ciosu i z napadania. No. Tak. To się nie mam nic do pana Macieja szanownego, bo też no, nie dał jakby nie dał powodu, żeby w jakiś sposób mógł go skategoryzować w takim rankingu. Mhm. No i dostaje Kamil Hanes. No,
no jeszcze Szymon Szewczyk.
A, jeszcze Szymon Szewczyk. Ojej, to chyba trzeba by było troszkę ten ranking przeredagować. Znaczy, do Szymona Szewczyka też trzeba mieć spory dystans. Przede wszystkim do opowieści i do roli, w jakiej siebie próbuje postawić. Takie odnoszę wrażenie. Przypomina mi się teraz wywiad Szymona Szewczyka po meczu Anwilu pierwszym finałowym w Eurocupie, gdzie Szymon Szewczyk powiedział, że wszedł w przerwie do szatni i on tam tak naprawdę to tam powiedział chłopakom, żeby tam się nie przejmowali.
Ale byłeś w tej szatni, wiesz, czy tak było, czy nie?
Nie, no nie byłem, oczywiście, że nie byłem. Szymon Szewczyk pewnie był w tej szatni. Natomiast śmiem wątpić, że Szymon Szewczyk i jego wpływ był kluczowy w tym spotkaniu. I to jest właśnie ten zarzut, który mam do Szymona Szewczyka, że on gdzieś tam jest megalomanem, ale z drugiej strony... O, z drugiej strony Szymon Szewczyk gdzieś tam postawiłbym go blisko Marcina Gortata z karierą koszykarską i umiejętnościami koszykarskimi. Dużo świata, wow. Dużo świata zwiedził, jest erudytą i męczy dupę.
Okej? Okay? Okej, okay, dobrze. Czyli on jest nad Kamilem Hanasem czy pod?
Nie, pod.
Okej, okay, dobrze. Hanas, czyli mamy to, mamy to. Mamy Wiśnia, Jankes, Hasan, Szewcu, Zieliński i Jerzy.
Który jest Tomek Jankowski, przypomnij mi?
Drugi.
Always Silver, pozdrawiam.
Okej. No fajnie. No, ja, żebym nie było, że uciekam znowu w dyplomacji i nie powiem swojego, dla mnie Radek Hyży, tak jak mówię, po pierwsze bo uważam, że to by była żywa dyskusja, jakbym się nie zanudził po 20 minutach. Na drugim miejscu umieściłbym też Always Silver i Tomka Jankowskiego, ale to nie dlatego, że jakiś jestem wielkim fanem jego komentarza. Wręcz jako jedynka uważam, że nie idzie mu i te mecze, kiedy on komentuje jako jedynka, zdecydowanie mniej je wolę niż wtedy, kiedy jest w parze jako dwójka. Uważam, że wtedy się sprawdza o niebo lepiej. Natomiast kiedy razem z Adamem Romańskim robili Studio Adram czy Studio Basket, jak to potem się nazywało, zdaje się, to Tomek Jankowski uważam, że był dużo bardziej szczery i otwarty w takich swoich osądach. Wiadomo, że na antenie w telewizji nie wypada niektórych rzeczy powiedzieć. Wtedy uważam, że przestawał być dziennikarzem i rzeczywiście miał coś ciekawego, coś innego do powiedzenia, kiedy nie musiał się gryźć w język, więc jego bym dał na drugie miejsce. Na trzecim bym umieścił Kamila Hanasa, natomiast myślę, że z Kamilem Hanasem to tylko i wyłącznie na piwo, żeby trochę się rozluźnić, bo bez śmiechu i na poważnie raczej myślę, że ciężko. No myślę, żebyśmy nie podyskutowali jakoś turbo długo. Ale za to rzeczywiście Kamil wygląda na dużego jajcarza i to mogłoby być fajne i w miarę śmieszne. Potem mam Szymona Szewczyka. Mhm. Tylko myślę, że trzeba by było Szymonowi Szewczykowi się wtrącać i mówić, że dobrze do brzegu i gdzieś tam tą rozmowę dynamizować. Potem mam Łukasza Wiśniewskiego. Trochę to jest ten sam przypadek co Tomek Jankowski. Myślę, że ma dużo więcej do powiedzenia i ma fajniejsze spostrzeżenia, ale nie do końca chyba umie je przekazać na antenie, kiedy komentuje mecz, ale już po meczu, kiedy mógłby się nad tym zastanowić, czy być w studio, to jest zdecydowanie lepszy. No i na samym końcu mam Macieja Zielińskiego, bo tak jak powiedziałeś, No, Maciej Zieliński trochę dla mnie teraz wygląda jak kibic, a nie ekspert od koszykówki. I no, nie pamiętam, żebym cokolwiek usłyszał od Macieja Zielińskiego takiego, żebym sobie powiedział, o kurczę, on ma fajne spostrzeżenie, to jest super wniosek przed meczem, po meczu, to jest coś odkrywczego, to jest, no widzę, że gościu się zna, nie? Gościu już zjadł na tym zęby. To są raczej takie banały. Być może to też jest kwestia tego, że w mediach się ciężko opowiada o takich rzeczach i to jest jak najbardziej zrozumiałe, że nie każdy ma dar, żeby potem gdzieś przed kamerą czy w wywiadzie mówić ładnie i mówić o szczegółach i niuansach koszykówki. Natomiast no tak, uważam, że Maciej Zieliński w programach TV czy w programach podcasterowych jest po prostu gdzieś tam nudny.
To wcale nie chodzi o to. Ani trochę.
Słucham?
Ani trochę nie chodzi o to, że jesteś ten.
Nie, nie. Ja
uważam, że... To jest zupełnie serio.
No tak, tak.
Ostatnie pytanie, gdy może ode mnie, jeśli dobrze liczę.
Tak, tak, tak.
Zostawię dla ciebie taką ode mnie wisienkę, chociaż powiem ci szczerze, że ten ranking był gruby. Mm-hmm. Mam nadzieję, że nie odbije się szerokim echem.
Dlaczego? Jezu, to jest... Nikogo nie obraziliśmy przecież.
No, jeszcze nie.
Okay.
Nie, nie, oczywiście, że nie. To jest pełen profesjonalizm. Są tylko i wyłącznie nasze opinie.
Ja się wcale nie obrażę, jak ktoś powie, że plot Ederdy mały. No. Tak, no każdy ma lepsze i gorsze strony. No też bez przesady, że będziemy się gryźć w język zawsze.
Parę tak to racji. Przejdźmy więc teraz do osoby, która błędów praktycznie nie popełnia.
Mhm.
Radosław Pysiewicz jako prezes Polskiej Ligi Koszykówki, ocena bohatera. Osiągnięcia, co zostało zaniedbane, co zostało zrobione, z czego zapamiętasz prezesa Pysiewicza?
Uważam, że jako prezes ligi ta ocena będzie wyższa niż jako prezes PZKoszu, bo właściwie bycie prezesem ligi w mojej ocenie przede wszystkim ma się sprowadzić do tego, aby załatwiać dla ligi jak najlepsze deale i żeby pomóc drużynom, klubom w ich funkcjonowaniu. I tutaj jakkolwiek bym nie pałał sympatią do trenera, do prezesa Piesiewicza, tak ciężko jest mu odmówić zasług i pewnych sukcesów, tak? Są stroje dla każdego klubu, są pakiety medyczne, są samochody, teraz jest nowa umowa z Polsatem, jakkolwiek by na nią nie patrzeć, to jednak wszyscy w klubach zwracają uwagę na to w rozmowach ze sponsorami, ile jest w TV meczów. Tak jak ja bym wolał, żeby to było wszystko na platformie internetowej, tak niestety, ale mentalność sponsorów gdzieś tam ligowych, okołoligowych jest nakierowana na ekspozycję telewizyjną i on to wziął pod uwagę. Gdzieś tych pieniędzy jest sponsor tytularny. No jest tego więcej. Każdy konkurs na Pucharze Polski jest obrędowany jakimś sponsorem. Także myślę, że tutaj taką ósemeczkę można wystawić za prezesowanie PLK. I mówię to naprawdę nie przepadając za osobą prezesa Piesiewicza, bo gdzieś nie pasuje mi jego styl bycia i styl wypowiedzi różnych i takie wybujałego, które się przejawia. Natomiast jeśli chodzi o PZKosz, uważam, że jest więcej spraw zawalonych i tutaj zawalonych. Wizerunkowych spraw jest zawalonych i tutaj bym dał maksymalnie jakąś piąteczkę, może czwórkę nawet.
50% nadal jest chyba
trójka. Kurczę, no jeśli chodzi o prowadzenie reprezentacji Polski, no to...
Co to jest z tym prowadzeniem reprezentacji Polski? Co to jest z tym trenerem?
No nie, oczywiście, że nie, ale to on wybrał trenera, to on namówił Igora Milicicia, czyli, no nie wiem, najlepszego trenera ostatnich 5-6 lat w PLK do tego, żeby był szkoleniowcem. Był cierpliwy, dał mu popracować, trzymał się jakiejś tam wizji, był w miarę w tym wszystkim konsekwentny, był optymistą, gdzieś tam nakręcał tych ludzi taką swoją energią. Spoko, jakby to też za jego czasów, no tak jak Bońkowi też się to dopisuje, że za jego czasów gdzieś tam poszła ta reprezentacyjna piłka do przodu, tak tutaj też to poszło, no i takie są moje wnioski. Natomiast pod względem strukturalnym, wizerunkowym, uważam, że w PZKoszu można było zrobić więcej. Przede wszystkim wizerunkowo i tutaj na pewno na duży minus jest to, że gdzieś zbudowała się taka narracja, czy pozwolono na zbudowanie takiej narracji, a może po prostu stworzono taką narrację takimi czynami, że gdzieś ten Piesiewicz jest gościem od układów, że bez układów tutaj nic nie można osiągnąć i tak dalej. Nie mamy na to twardych dowodów, natomiast no jest bardzo dużo poszlak na to, że rzeczywiście tak ten Związek Koszykówki funkcjonuje. Tak w pewien sposób struktury ligowe funkcjonują. No i to jest na pewno na duży, duży minus. I tutaj wizerunkowo jako postać po prostu za prezesem nie sympatyzuję z nim, może tak. Uważam, że jest, że ma teraz naprawdę wybujałego. Jest gdzieś tutaj, no wydaje mi się, że pasuje to, co mówi o nim Marcin Gortat. W tym akurat się zgodzę, że gdzieś taka może trochę obraźliwa, ale mimo wszystko ksywka Karierowicz jest tutaj w pewien sposób pasująca. Nie odbieram mu zasług, uważam, wydaje mi się, że dałem naprawdę wysokie oceny i wiele osób będzie się łapało za głowę, ale...
Trochę Gortakarza.
No mogę być gorteciarzem. Natomiast no, ja nie jestem takim człowiekiem. W sensie uważam, że gdzieś tam jedno kąśliwe pytanie i widać, że prezes się już gotuje, że odpowiada dosyć nieelegancko na pytania. Skrywa jakieś takie, stara się być jakiś taki tajemniczy. Nie jest przezroczysty ze wszystkim. A tego byśmy chyba chcieli, zwłaszcza, że wiadomo, że jest z politycznego nadania. No, nie pasuje mi to po prostu.
Okej. Okay. Jakieś bonusowe pytanie? Ja mam jedno szybkie.
No.
Następny trener reprezentacji Polski?
Musiałbym się zastanowić dłużej.
Nie, szybki strzał.
Nie widzę kandydata. Uważam, że nie ma go w tym momencie w polskiej lidze koszykówki.
Okej.
Okay. Mógłbym pomyśleć o tym, że to może być Przemysław Frasunkiewicz, ale jakoś mi to nie pasuje. W sensie nie pasuje mi styl bycia Frasunkiewicza, Piesiewicza. Nie za bardzo. A innych trenerów albo się jeszcze niewystarczająco sprawdzili, może nie mają wystarczającego doświadczenia, albo już są gdzieś za górką, tam jak na przykład Wojciech Kamiński, gdzie myślę, że ten czas, kiedy on mógł zostać selekcjonerem, już minął. Więc myślę, że jeżeli ktoś będzie po Igorze Miecicie, to jednak to będzie trener z zagranicy.
A ja stawiam na właśnie Wojtka Kamińskiego.
No daj Boże.
Okej, okay, 29. kolejka.
No bardzo szybko, bo zostało mi 500 metrów.
Sokół Łańcut, Spójnia, Stargard.
Spójnia. A gdzie grają?
W Łańcucie.
O!
No.
To Łańcut.
Gorący teren łańcucki. Nie wiadomo, czy zagra Holson.
Nie, okay. Niepokonany Marek Łukomski.
Dobra, ja nie dam na Stargard, daję też na Łańcut. Stal, Ostrów Wielkopolski, Legia Warszawa, mecz w Ostrowie.
Uważam, że wygra Stal. Mimo, że jestem fanboyem Legii w tym sezonie.
Panie Warszawioku, no dobra, to ja dam na Legię. Start Lublin, MKS Dąbrowa Górnicza.
Nikogo nie obchodzi ten mecz.
GTK Gliwice, Czarni Słupsk.
Czarni Słupsk. Jeden mały ale do tego meczu. Trochę się zgadzam z kolegą Mazurkiem, który jest Słupszczokiem zresztą. Że ten taki ładnie nazwany grit and grind, jaki grają obecnie Czarni, czyli bardzo, ale to naprawdę wyjątkowo dobra obrona. To jest jedna z trzech najlepszych obron chyba w ostatniej dekadzie albo i dalej. Jeżeli tylko oni mają dzień, gdzie są w stanie zdobyć 75 punktów, może 80, oni mogą być problemem w playoffach. Natomiast cały czas ten potencjał, no to jest... Tutaj uważam, że jest duża zasługa trenera Cesnowskiego, jeśli chodzi o to, jak ten zespół wygląda w grze. Oni w tym momencie grają więcej niż ich potencjał, więc ciężko ich tak typować, że oni wygrają coś w playoffach, to znaczy wygrają jakąś serię, natomiast mogą być niewygodni.
No i trener Cesnowski wybronił się po tych słabych wyborach. Udowodnił, że jest po prostu dobrym trenerem. Tak, nie potrafił tak. Sezon. Dobra, przejdźmy dalej. Zastal Śląsk, mecz w Zielonej Górze.
Nie wiemy, co z Przemkiem Żołnierowiczem, co z Szymonem Wójcikiem. Mhm. Jeśli oni będą zdrowi, to uważam, że wygra Zastal. Natomiast jeśli nie będą zdrowi, to wygra Śląsk.
Nie uważam, że czy będą zdrowi, czy będą chorzy, wróci Jeremiah Martin, wkurzony, po wyrzuceniu z boiska i wygra Śląsk.
Okej.
Okay. Tref Sopot, King Szczecin.
King Szczecin.
King Szczecin.
Który też nie gra dobrze.
Nie, no jedna i druga drużyna są w kryzysie przed playoffami. Mhm. To jest najwyższy moment zacząć grać dobrze. Tref może nie wyjść do playoffów cały czas.
No, to prawda.
Nie, ja daję trefla jednak. Ja daję trefla. Muszę się obudzić. Myślę, że zawodników.
Myślę, że ktoś kogoś tam jakoś na noszach, ale wniosą na to boisko i ktoś będzie musiał zagrać, bo jak oni przegrają z Kingiem, naprawdę zrobi się mecz o playoffy w ostatniej kolejce. Mhm. Ja bym nie chciał do tego doprowadzić na miejscu trefla, ale no nie wiemy, w jakiej sytuacji są też ci zawodnicy, czy to są takie kontuzje, z którymi można gdzieś tam wziąć zastrzyk i grać. Nie wiemy tego.
Derby Biedy, Astoria Bydgoszcz, Twarde Pierniki, Toruń?
Myślę, że Astoria.
No ja też myślę, że Astoria. Toruń już pożegnaliśmy. Anwil Wocławek, Arka Gdynia?
Anwil Wocławek. Chociaż myślę, że Arka się zepnie, ale...
Arka skończyła sezon.
Ale się zepnie na ten mecz. Ja tak uważam. Ale mimo wszystko Anwil.
Dobrze, że to nie jest mecz w maju, bo zagranicznych zawodników w Arce pewnie by już nie było. A tak to może jeszcze zagrają.
Być może.
Nie, ale myślę, że spokojnie. Jesteś już pod klatką pewnie?
Jeszcze mam 200 metrów, zrobiłem jeszcze małe kółeczko.
Okej, okay. Pierwsza liga szybko, półfinały?
No dobrze, to tylko po typie.
Dobra. Górnik SKS?
Górnik.
Ile?
3-1.
3-1? Tak. Ja mówię SKS 3-1 w tej parze. Druga para Radom Dziki.
Ja jeszcze zanim powiem, to nie byłem do końca przekonany, bo jestem świeżakiem w pierwszej lidze, natomiast wydaje mi się, że fizyczność zaczyna naprawdę odgrywać bardzo dużą rolę i nie widzę tego, jak SKS będzie w stanie przeciwstawić się takiej fizyczności. Myślę, że to jest bardzo duży atut, który nie jest ładny dla oka pod względem takich wizualnych do oglądania, że ktoś zamęcza drugą drużynę, bo jest większy, ale tak jest. I drugi dziki hydrotek, tak?
To ja może tylko jeszcze też szybko powiem. SKS ma atak, który może zamęczyć Górnik Wałbrzych. I duża będzie rola Oskara Rzyczkowskiego, żeby i w obronie dać dobre minuty na Niedźwieckim, ale przede wszystkim, żeby w ataku gdzieś Niedźwieckiego wyciągać i wpuszczać go w pick and rolla, męczyć go, kręcić.
No to na pewno, to na pewno.
Okej, okay, druga para?
Uważam, że wygra Hydrotrak. Ale to może być 5 meczów, czyli 3-2.
A ja myślę, że wygrałem Dziki i też 3-1.
Okej, okay, no to się pięknie różnimy.
Zweryfikujemy tuż po półfinałach.
Tak jest.
Ja
tak
muszę
jest.
Dać na Polfarmę, bo dałem w październiku czy w listopadzie, że mistrzostwo zdobędą i że awansują do Ekstraklasy, więc...
Co ty masz z tymi typami na mistrzostwo?
Chcemy przejść przez te moje trzy typy szybko? Szybciutko. To
no nie, proszę.
Ekstraklasa Anwil Wocławek, pierwsza liga Diabełki. No i NBA Denver Nuggets. Dobra, dziękuję ci Grzegorzu. Zweryfikujemy w następnych podcastach.
O ile nie zostaniemy dojechani przez...
przez służby z Wrocławia.
Jezu, chciałem powiedzieć gortaciarzy. Jezu, ale to było złe. Przepraszam wszystkich, sam jestem gortaciarzem.
No właśnie.
I to, nie jest nic złego, żeby być gortaciarzem.
I mamy tytuł.
I proszę się nie obrażać za to. To nie jest obelga. Mhm. Marcin Gortat numer 1 w historii. Żegnam.
Nala.